Rozdział pierwszy.
Grzecznie zapukałam do drzwi, mimo iż klucze cierpliwie czekały na dnie torebki i aż prosiły się o użycie. Jednak z własnego doświadczenia wiedziałam, że wparowanie bez zapowiedzi do rodzinnego domu mogłoby poważnie uszkodzić moją psychikę, a tego zdecydowanie wolałam uniknąć. Nie znalazłam jeszcze wymarzonej pracy. Tonęłam w długach, mieszkałam w obskurnej norze i w pełni sprawny mózg był mi bardzo potrzebny. Miałam plany na odbicie się od dna, w którym ugrzęzłam na własne życzenie. Jednak nie wiedziałam, jak się do nich zabrać. Otworzyła mi babcia Mandy w wielkim kapeluszu na głowie. Zmrużyłam oczy i przyjrzałam się jej uważnie, pewna, że jeszcze tego pożałuję. Naturalnie. Pożałowałam. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak zwykły kapelusz. Jednak w trakcie 26 lat spędzonych z nią pod jednym dachem, zdążyłam się przyzwyczaić, że żaden element jej garderoby nie był normalny. Do ogromnego ronda w kolorze butelkowej zieleni przyklejone były sztuczne ananasy. Babcia uśmiechnęła się radośnie, pokazując zęby zabarwione czerwoną szminką i wyrzuciła ręce w powietrze. Wyglądała jak Edward ze Zmierzchu po nocnym polowaniu.
Emma, witaj, słoneczko. Jak dobrze, że jesteś, musisz mi pomóc.
Przywitała mnie i ucałowała w oba policzki, które przyjęły na siebie krwisty kolor szminki. Znając babcię, to nie był koniec całusów, dlatego nawet nie próbowałam się wycierać.
Dzień dobry, babciu.
Dotknęłam palcem sztucznego ananasa, na co zachichotała jak mała dziewczynka i żartobliwie zakryła dłonią usta. Chwyciłam do ręki małą walizkę i postawiłam ją przy schodach. Mieszkaliśmy w typowym szeregowcu w nadmorskim Brighton. Przez większą część roku śmierdziało tu stęchlizną i rybami, a silny wiatr bywał wręcz nie do wytrzymania. Wybierając drogę ku dorosłości, pragnęłam wyjechać jak najdalej od mojej szalonej, wiecznie niezadowolonej mamy oraz burzliwej przeszłości. Ale w końcu po namowach rodziny utknęłam w Londynie i nie zapowiadało się na to, że się ich pozbędę. Szantażowana przez własną matkę, odwiedzałam ich regularnie w weekendy, a czasami nawet i częściej.
Czy uważasz, że ten kapelusz mnie pogrubia?
Zapytała babcia, uśmiechając się zachęcająco.
Idę na randkę i nie chcę wyglądać grubo.
Zmarszczyłam czoło i jeszcze raz zerknęłam na kapelusz. W tego typu sytuacjach najbezpieczniej było zachować kamienną twarz, co po latach praktyki zdążyłam opanować do perfekcji.
Absolutnie nie. Odpowiedziałam i uniosłam kciuk do góry. Wyglądasz świetnie.
I o to mi właśnie chodziło.
Rozpromieniła się i mocno mnie uściskała. Zdecydowanie zbyt mocno. A jak tam twoje życie uczuciowe?
Życie uczuciowe? W moim przypadku po prostu nie istniało.
Lepiej nie pytaj.
Mruknęłam, machnęłam w powietrzu ręką i poczłapałam do kuchni, gdzie krzątała się mama. Bardzo ucieszyła się na mój widok i spytała, czy udało mi się znaleźć narzeczonego w wielkim mieście, do którego uciekłam, po czym nie czekając na moją odpowiedź, zmierzyła mnie oceniającym spojrzeniem i stwierdziła, że ubrana w nieatrakcyjne ciuchy z pewnością nikogo nie znajdę. Naturalnie ją zignorowałam, ale ona wcale się tym nie przejęła. Uraczyła mnie za to kolejną historią o perfekcyjnych dzieciach mojej starszej siostry Rachel. Dodała, że powinnam brać z niej przykład i znaleźć w końcu jakiegoś faceta, po czym wreszcie pozwoliła nam rozpocząć posiłek. Aż cud, że wychowana w takim domu pozostałam w miarę normalna. Usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy po kolei nakładać sobie nienaturalne ilości jedzenia. Mój talerz już się uginał, ale i tak zostałam jeszcze uraczona sałatką o podejrzanym wyglądzie. Po zjedzeniu czułam się jak piniata lub nafaszerowana papryka. A albo jak ciotka Mildred, szczycąca się swoją sylwetką gruszko dyni. Tęskniłam za domowymi posiłkami. Za posiłkami. Za jakimkolwiek pełnym posiłkiem. Może ci dołożyć? Zapytała mama. Żeby znaleźć faceta, musisz wyglądać jak kobieta, a nie jak chodzący szkielet. Do szkieletu brakowało mi bardzo dużo, niestety. Ale nie zamierzałam się tym przejmować. Do Londynu wróciłam późnym popołudniem w niedzielę, obładowana jedzeniem w każdej możliwej postaci. Razem z przyjaciółką, byłą studentką sztuk pięknych, Darcy, wynajmowałyśmy paskudną, starą, śmierdzącą wilgocią kawalerkę z rozlatującą się kuchnią i przypalonymi garnkami. Doprowadzenie do porządku tych kilkudziesięciu metrów kwadratowych zajęło nam ponad tydzień. Kolejny tydzień poświęciłyśmy na pozbycie się okropnego zapachu zgnilizny i skarpet. Ale osiągnęłyśmy swój cel i byłyśmy z siebie naprawdę zadowolone. Czynsz nie był wygórowany, a do smrodu i wilgoci w korytarzu byłyśmy w stanie przywyknąć. Albo tak sobie wmawiałyśmy, żeby nie rozpłakać się na środku zjedzonego przez mole dywanu. Wielokrotnie byłyśmy już blisko. W spokoju ładowałam do buzi coraz to większe łyżki masła orzechowego, po raz kolejny oglądając przyjaciół. Nie miałam ciekawego życia. Zazwyczaj zbyt dużo pracowałam, nienawidziłam imprez i nie potrafiłam tak łatwo i bezboleśnie nawiązywać znajomości jak inni otwarci ludzie, co szybko sprawiło, że zostałam wykluczona z jakiegokolwiek życia towarzyskiego. Weekendy spędzałam w Brighton, oglądając z babcią rozgrywki krykieta albo w naszej śmierdzącej norze, samotnie pochłaniając seriale. Moja matka oczywiście nie pochwalała takiego stylu życia, co wypominała mi przy każdej możliwej okazji. Darcy wróciła dopiero nad ranem. Oznajmiła swoje przybycie głośno, trzaskając drzwiami. Zdjęła szpilki, rzuciła je na podłogę i zajęła swoją połówkę łóżka. Nie stać nas było na dwa, dlatego kupiłyśmy jedno, zdecydowanie za małe łóżko i pilnowałyśmy swoich części. Otworzyłam jedno oko, a potem drugie i skrzywiłam się, widząc monstrum leżące tuż obok. Jej włosy przypominały gniazdo, a resztki tuszu do rzęs spłynęły wzdłuż policzków. Smród nieprzetrawionego alkoholu także nie dodawał jej uroku. Nie zmyjesz makijażu? Ubrudzisz poduszkę. Wymamrotałam, na co rzuciła mi mordercze spojrzenie i bezczelnie wystawiła język. Moją uwagę miała w dalekim poważaniu, nawet dalszym, niż się spodziewałam. Później. Odparła niewyraźnym, przepitym głosem. Westchnęłam i odwróciłam się na drugi bok, mocno trzymając krawędź kołdry, którą także musiałyśmy dzielić ze względu na ograniczone środki finansowe. Znałam Darcy praktycznie od zawsze. Mieszkała ze swoimi rodzicami w domku obok, co sprawiło, że praktycznie rzecz biorąc oddzielała nas jedynie ściana. Razem chodziłyśmy do podstawówki, liceum, a potem zdecydowałyśmy, że rozłąka nie jest dobrym pomysłem, więc obie przeprowadziłyśmy się do Londynu. Darcy uwielbiała imprezy i facetów, szczególnie takich, którzy po jednej nocy nie chcieli mieć z nią nic wspólnego. Nie miałam nic przeciwko. Z czasem nauczyłam się akceptować jej ultrakrótkie związki i mnóstwo niemożliwych do zapamiętania męskich imion. To smutne, ale człowiek potrafi przyzwyczaić się do wszystkiego, nawet do największego zła. Jak do szpinaku w ciastku czekoladowym albo buraczanego brownie. Jak w praktycznie każdy poniedziałkowy poranek, zaspałam. W biegu próbowałam jednocześnie się rozczesać i pić kawę. W rezultacie moje włosy znalazły się w kubku i całkiem straciłam na nią ochotę. Rzuciłam krótkie do wieczora Darcy, smacznie śpiącej w naszym wspólnym łóżku i wybiegłam prosto na ulicę, gdzie stał już mój ukochany Stefan. Był ponad 50-letnim, musztardowym garbusem, którego los postawił na mojej drodze. Stefan był jedynym mężczyzną, na którego mogłam liczyć. Był równocześnie jedynym mężczyzną, który zasługiwał na moją cenną uwagę.
No dalej, Stefan, nie zawiedź mnie. Poprosiłam i przekręciłam kluczyk w stacyjce.
W ostatniej chwili wpadłam jak burza do przebieralni dla pracowników i zajęłam jedno z miejsc na wąskiej ławeczce, przymocowanej do metalowych, zamykanych na klucz szafek. Szybko przeciągnęłam przez głowę bardzo nieatrakcyjną bluzę z logo klubu sportowego, w którym miałam nieprzyjemność pracować, i stanęłam przy automacie z napojami. Wybór tego miejsca bynajmniej nie był przypadkowy. Roztaczał się z niego wspaniały widok, zapierający dech w piersi. Widok był wysoki, miał ciemne włosy i najpiękniejsze bursztynowe oczy, jakie w życiu widziałam. Jego uśmiech przyprawiał mnie o palpitację serca. Kilka razy w tygodniu o tej samej porze wyciskał z siebie siódme poty tuż przede mną, dokładnie w linii prostej, skąd mogłam go podziwiać bez ograniczeń i podejrzeń. Jego idealnie zarysowane mięśnie, przykryte jedynie koszulką z krótkim rękawem i przepiękną, symetryczną twarz, rzeźbioną przez greckiego boga. Na samo wspomnienie o nim rozpływałam się jak czekolada w letnie popołudnie. Widok nie miał pojęcia o moim istnieniu. Dla niego byłam zwykłą, nudną dziewczyną, kolejną pracownicą klubów fitness i siłowni, którą nie warto się zajmować. I nie wyglądało na to, aby miało się to wkrótce zmienić. Nie byłam zbyt sprawna fizycznie. Zawsze uważałam, że mój mózg powinien być dużo sprawniejszy niż nogi, dlatego zupełnie nie pasowałam do wizerunku pracownika siłowni. Była to jednak najłatwiej dostępna, nie wymagająca specjalnych kwalifikacji praca w przyjemnej lokalizacji. Tuż obok jednego z najdroższych apartamentowców w całym Londynie, w którym to miałam zaszczyt mieszkać przez miesiąc, aż do międzynarodowej porażki, która skutecznie otworzyła mi oczy i zmusiła mnie do zaniżenia standardów życia. Była to jednak historia, do której za wszelką cenę starałam się nie powracać. Niestety, los lubił się nade mną znęcać, najpierw oferując mi pracę przy budynku, którego widok wypalał moje oczy, a potem zsyłając na mnie człowieka, który doskonale pamiętał o każdej mojej porażce i dbał o to, abym i ja o nich nie zapomniała. Na moje nieszczęście był połączony braterską więzią z widokiem i nadal posiadał ogromnych wielkości apartament tuż obok tego, którego zostałam brutalnie pozbawiona. Emma Thompson. Sam jego głos, kipiący aroganckim, wyniosłym akcentem z wyższych sfer, doprowadzał mnie do szału i miażdżył moje delikatne bębenki. Doskonale wiem, jak się nazywam, Dashwood. Przypominając mi o tym przy każdej możliwej okazji, wychodzisz na idiotę. Zdajesz sobie z tego sprawę? Przy takiej ilości alkoholu, jaką w siebie wlałaś, twój mózg nie jest w stanie przetworzyć nawet podstawowej informacji. Powinnaś być mi wdzięczna, Thompson. Wycedził z kpiącym uśmieszkiem wymalowanym na twarzy. Za każdym razem, gdy widziałam tego człowieka, miałam ochotę brutalnie zapoznać go z moją zwiniętą pięścią, najlepiej przyozdobioną w metalową biżuterię. A najlepiej metalowe kolce. To był jeden, jedyny raz. Zajęczałam, zaciskając mocno szczękę. Dobrze wiedział, że nie należałam do kobiet, które marnują czas na regularne wypady do klubu. Jakby się nad tym dłużej zastanowić, wiedział już o mnie całkiem dużo. I wiesz co, Dashwood? Umieram z ciekawości. Och, chciałabym, to umieram wydało mi się kuszące. Spadaj. Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Londyn, Anglia, 7 miesięcy wcześniej. Ledwo podnosząc nogi, próbowałam pokonać korytarz wyłożony marmurową posadzką. Nigdy nie byłam fanką imprez.
Żałowałam, że uległam namowom Darcy i wybrałam się do klubu pełnego pijanych, spoconych i napalonych snobów działających mi na nerwy. To od początku nie był dobry pomysł i doskonale o tym wiedziałam. Nie wypiłam zbyt dużo, ale czułam, że nie jestem sobą, a ta odrobina alkoholu, którą w siebie wlałam, nadal płynie w moich żyłach. No dobra, skłamałam. Wypiłam całą butelkę tekili. Sama. Fanką tekili też zresztą nie byłam. Na początku w ogóle nie mogłam nic przełknąć, ale w połowie butelki okazało się, że jednak dam radę opróżnić ją do ostatniego łyka, co z radością uczyniłam. Właśnie wyrzucili mnie z pracy i byłam zmuszona opuścić służbowy apartament do końca tygodnia. Uznałam to za wystarczający powód i wymówkę dla mojego karygodnego i jednorazowego zachowania. Zdyszana stanęłam przy ścianie, oparłam się o nią i próbowałam unormować oddech. Wyszperałam klucze z torebki i poturlałam się do drzwi mieszkania. Przez następne 10 minut, chichocząc, próbowałam wsadzić klucz do dziurki. Za każdym razem spadał na ziemię, co wydawało mi się wybitnie śmieszne, chociaż zupełnie nie wiedziałam dlaczego. Po chwili rechotałam jak żaba, trzymając się za brzuch, a mój przerażający śmiech odbijał się od ścian. Pijana wersja mnie zaczynała robić się straszna. Do jasnej cholery, Thompson, co ty tam wyprawiasz? Niektórzy usiłują spać.
Usłyszałam za sobą znajomy głos.
On też wydawał mi się bardzo zabawny. Przekomiczny. I to w takim stopniu, że ze śmiechu nie mogłam złapać oddechu. Moje policzki nadymały się jak balon, a skóra wyraźnie poczerwieniała. Wyluzuj, sztywniaku, brzmisz jakby ktoś wetknął ci do tyłka kołek i zabronił go wyjmować. Odpowiedziałam i parsknęłam głośnym śmiechem. Nie, wiesz co? Myślę, że to był jednak kij golfowy. Albo jakiś inny, snobistyczny kij. Odwróciłam się do mojego okropnego sąsiada, którego przez większość czasu miałam ochotę zamordować. Miał na sobie tylko szare, dresowe spodnie. Oprócz tego wyglądał tak jak zawsze, czyli cholernie dobrze. To jeszcze bardziej mnie wkurzało. Dlaczego piękni ludzie muszą być tacy wredni i aroganccy? Na twoim miejscu zająłbym się oszczędzaniem, a nie wydawaniem pieniędzy na alkohol. Powiedział i uśmiechnął się wrednie. Oparł się o framugę drzwi, założył ręce na piersi i z satysfakcją obserwował moją zdegustowaną minę. Naprawdę miałam ochotę go zamordować. Najlepiej wymienionym chwilę wcześniej kijem. Wisisz mi 20 funtów. Niby za co? Oburzyłam się. W życiu nie pożyczyłabym od niego pieniędzy, ani mąki, ani cukru, ani tabletek przeciwbólowych, choćby od tego zależało moje życie. Albo życie Stefana. Za odebranie paczki. Przedwczoraj. Oznajmił z dumą, uśmiechając się cynicznie. Kosztowała tylko 15. Natychmiast otrzeźwiałam. Kłótnia z Dashwoodem działała lepiej niż włoskie espresso. Owszem, przedwczoraj. Dzisiaj już nie. Musiałem naliczyć odsetki. Mierzył mnie od góry do dołu, bez żadnych oznak skrępowania, a moja ściśnięta pięść wprost marzyła o bliskim spotkaniu z jego policzkiem pokrytym seksownym, delikatnym zarostem. Nie bądź żałosna, Thompson. Wystarczy już, że jesteś pijana. Jesteś zwykłym hamem, Dashwood. Nikt ci nie kazał tego odbierać. Wymamrotałam przez zaciśnięte zęby. Zaśmiał się złośliwie, po czym niespodziewanie ruszył w moją stronę. Alkohol momentalnie podszedł mi do gardła. Nie zbliżaj się do mnie! Syknęłam i cofnęłam się o krok, starając się za wszelką cenę powstrzymać mdłości, które koniecznie chciały się wydostać na zewnątrz. Wybrały sobie idealny moment. Popatrzył na mnie z politowaniem, po czym wyrwał mi klucz z rąk, wsadził do dziurki i przekręcił. Nacisnął klamkę i popchnął tak, że drzwi delikatnie odbiły się od ściany. I wtedy właśnie to się stało. Sądziłam, że w swoim dwudziestokilkuletnim życiu skompromitowałam się już wystarczająco, ale wszystko wskazywało na to, że siła wyższa wcale tak nie uważała. Zwymiotowałam wszystko, co zjadłam w ciągu całego dnia, a resztki wymiocin zatrzymały się kilka centymetrów od stopy mojego największego wroga, który z pewnością nie miał zamiaru o tym zapomnieć. Nigdy. Thompson warknął i odsunął się na bezpieczną odległość, krzywiąc się niemiłosiernie. Miałam ochotę zapaść się pod ziemię i zniknąć w czeluściach gleby. W życiu nie było mi tak wstyd. Nawet wtedy, kiedy w pierwszym tygodniu pracy poplamiłam kawą koszulę i przez cały dzień świeciłam koronkowym biustonoszem. Swoją drogą, bardzo możliwe, że to ten popis pomógł mi w przedwczesnym awansie. Następnym razem, jeśli będziesz miała zamiar się upić, uprzeć mnie. Od razu wezwę ochronę. Warknął, po czym zniknął w swoim mieszkaniu, głośno trzaskając drzwiami.